najsłynniejsza polska bitwa z 15 lipca 1410 roku była tym samym pierwszą klęską, jaką krzyżacy naprawdę poczuli. Jej dalekosiężne skutki były sporym sukcesem. Bitwa była nie do uniknięcia. Kiedy w 1407 roku wielkim mistrzem został Ulrich von Jungingen, zakon wiedział, że zaatakuje Polaków. Zainwestowali wpierw w zagarnięcie Gotlandii, którą następnie sprzedali zyskiem, po czym ponownie zainwestowali. Tym razem w broń i najemników, aby rozprawić się z Polską. Zakon chciał do wspólnego ataku namówić wielkiego księcia litewskiego, który co prawda temat rozważał, ale że mu nie poszło z ekspansją przeciwko Mongołom, ten postanowił odłożyć na bok kłótnie i waśnie z Władysławem Jagiełłą, dołączyć do polskiego władcy i wejść w konflikt z zakonem. Krzyżacy, Litwini i Polacy. Każdy miał interes w tym, żeby stanąć do bitwy. Zakonowi nie zależało na podbijaniu Polski czy Litwy. Zakon chciał nasz kraj osłabić. Tak samo chciał osłabić Litwę. Przy czym napaść na Litwę tłumaczyli chęcią wytępienia tamtejszych pogan. Od XIV wieku wyprawiali się na tereny litewskie europejscy rycerze. Przyjeżdżali, ubijali tyle pogan, ile się dało, oczyszczali tym samym duszę i przyczyniali się do tego, że liczba pogan w Europie malała. Litwini z kolei sobie postawili dosyć jasny i oczywisty cel. Chcieli wytępić krzyżaków, nieustannie organizujących wypady łupieszcze na ich tereny. Jeśli chodzi o polski punkt widzenia, to nie dysponujemy danymi, jakie cele taktyczne miał założone Jagiełło. Jeśli mu zależało na tym, aby pobić cały zakon, to wydaje się być mało prawdopodobne, to raczej bitwa tego nie załatwiła. Bardziej prawdopodobne jest, że król założył sobie odparcie krzyżaków i spuszczenie im takiego łupnia, żeby im się odechciało z tą ich agresywną polityką wobec Polski i Litwy. Jeżeli patrzeć na bitwę pod Grunwaldem z tej perspektywy, to należy uznać ją za wyjątkowo duży sukces. Można rozprawiać o tym, że Litwa dostała Żmudź, a Polska ziemię dobrzyńską, ale co najważniejsze, zakon krzyżacki był zmuszony przekalkulować swoje możliwości już na stałe. Musieli przejść do defensywy w naszych wzajemnych relacjach. Do bitew, co warto podkreślić, raczej wodzowie nie podchodzili na pewniaka. Jak się okazuje, bardzo roztropnie Jagiełło podchodził do bitwy, bo kazał rozstawić co jakiś dystans od pola bitwy konie do zmiany dla siebie i dla jego najbliższego otoczenia, w razie konieczności ratowania się ucieczką. Kronikarz Jan Długosz, nie ukrywający swojej niechęci wobec Jagiełły, sugerował, że władca obawiał się ruszenia do ataku, stąd gorliwie uczestniczył w porannej mszy. Jeśli zasugerować się relacją niechętnego Jagiełłę Długoszowi, to faktycznie, ale jeśli spojrzeć na tę sytuację z praktycznego punktu widzenia, to już niekoniecznie. Msza organizowana była z samego rana, tuż po wschodzie słońca. Jagiełło raz, że chciał poczekać na moment ataku, żeby słońce było wyżej na niebie i żeby nie oślepiało jego żołnierzy. Następnie wiedział, że krzyżacy już czekają na gorącym lipcowym słońcu i do czasu starcia zaczną się gotować w tych swoich zbrojach. Do tego stopnia Jagiełło czekał, że zjawili się w końcu legendarni krzyżaccy posłańcy z dwoma nagimi mieczami, przekazując prośbę, by już wojsko polsko-litewskie przestało się chować po krzakach i w końcu stanęło do boju. Popularnym mitem niepotrzebnie rozpowszechnianym jest informacja o tym, że Litwini w trakcie bitwy w przerażeniu opuścili pole, ratując się ucieczką. Co nie jest prawdą do końca, bo w tamtych czasach taktycznie, co też swego czasu do perfekcji doprowadzili Mongołowie, część wojsk miała za zadanie symulować ucieczkę z pola bitwy, po to, aby wojska przeciwnika wciągnąć w pułapkę. Żołnierze wroga nacierali, podążając za uciekającym wojskiem, przez co wróg przełamywał dobrowolnie swoją linię obrony, a do tego znienacka byli atakowani od boku, przyczyniając się walnie do klęski w całej bitwie. Tak też w bitwie pod Grunwaldem uczynili Litwini, grając na emocjach krzyżaków, którzy podejrzewali, że Litwini nie do końca muszą być chętni do walki u boku Polaków. Okrzyknęli odwrót swoich wojsk, przyczyniając się walnie do klęski zakonu. Grunwald to klasyczna długa bitwa kawaleryjska z trwającymi bardzo krótko starciami. Kiedy szyki krzyżackie się załamały, wielki mistrz zdał sobie sprawę z tego, że klęska wisi w powietrzu. Kiedy Jagiełło dość racjonalnie na modłę wschodnią kierował całą bitwą z okolicznego wzgórza, wielki mistrz krzyżacki wraz z ludźmi na modłę zachodnią ruszył na chorągwie w krakowską. Ta jego uderzenie wytrzymała. Wielki mistrz ginie. Potem Polacy wraz z Litwinami nacierają na obóz krzyżaków, no i go zdobywają. Relacja na temat bitwy pod Grunwaldem pojawia się u wspomnianego Długosza, przy czym historycy przyjmują 200 stron jego barwnych opowieści z przymrużeniem oka, głównie ze względu na to, że jego opis sporządzany jest praktycznie 50 lat później. Historycy głównie bazują swoją wiedzę na temat bitwy pod Grunwaldem na podstawie anonimowo napisanej kroniki konfliktu, napisanej niedługo po bitwie. 15 lipca stał się długo świętowanym świętem narodowym, a każde w tamtym czasie święto narodowe było automatycznie świętem religijnym. Z racji małej ilości źródeł i różnego podejścia do przebiegu bitwy mamy kilka nierozwiązanych po dzisiejszy dzień zawiłości. Wspomniane ustawienie wojsk polskich będących narażonych na oślepienie słońcem to teza tłumacząca, że wojska ustawiły się na wschodzie i zachodzie. Według innych ustawili się na północy i na południu. Jest także aspekt bitwy pod Grunwaldem, który potrafi skłócić historyków, doprowadzając do kłótni, konfliktów i ostrych wymian zdań. Otóż jakiś czas temu ustalono, że obecne pole grunwaldzkie znajduje się dookoła kaplicy, gdzie złożono ciała poległych krzyżaków. Niektórzy dopatrują się jedynie problemu w tym, że na tym wyznaczonym polu nie ma specjalnie wiele znalezisk archeologicznych. I nie chodzi tutaj o zbroje czy miecze, ale drobne, niewartościowe przedmioty, których nikt by nie zebrał ponad 600 lat temu, a zostawiłby raczej w ziemi. Trudno znaleźć groty strzał czy fragmenty ostróg. Sedno tkwi w tym, że świat polskiej nauki jest podzielony na dwa obozy. Jedni są zdania, że całą okolicę trzeba potraktować wykrywaczami metalu, co jednoznacznie mogłoby ustalić, gdzie faktycznie rozegrała się najważniejsza bitwa w średniowiecznej historii Polski. Drugi obóz raczej nie chce robić rabanu i zmieniać ustalonego status quo. Kłócą się ze sobą, a prawda jest taka, że zwyczajna grupa amatorów mogłaby się zjechać na tereny wokoło Grunwaldu, poskanować okoliczne tereny i przedstawić wyniki swoich odkryć. Z niezbitymi dowodami trudno wówczas byłoby komukolwiek polemizować. Na lekcji historii, jeśli się nie powie na temat skutków bitwy pod Grunwaldem, można spokojnie oczekiwać, że nauczyciel z historii zrobi uczniowi, wiadomo z czego, jesień średniowiecza. Chcąc przeciwdziałać takiemu rozwojowi wypadków, przejdźmy zatem do skutków. Bitwa pod Grunwaldem była taką pięścią w nos zakonu. To była ich klęska, w której zginął trzon ich rycerstwa. 200 rycerzy poległo. Zakon został zrujnowany i już nigdy nie urósł w siłę. Poza tym, po takim łupniu, zakon unikał za wszelką cenę jakichkolwiek wyjść w otwarte pole w kolejnych wojnach. Małe wojny, do jakich dochodziło w latach 1414-1422, przebiegają pod znakiem chowania się po zamkach, których nie sposób było zdobyć bez ciężkiej artylerii, której jeszcze w tamtych czasach nie było. W przypadku braku starć w otwartym polu Rzeczypospolita decyduje się nękać krzyżaków ekonomicznie, uprowadzając okoliczną ludność, paląc pola uprawne, ekonomicznie osłabiając bezpośrednio miasta i rycerzy. Końcem końców wojna ekonomiczna przyczynia się do buntu pośród poddanych zakonu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.